Słowo jest dzisiaj niezwykłe na uroczystość Chrystusa Króla. To słowo coraz dalej i dalej i głębiej objawia władzę Chrystusa nad nami. Jaka jest natura tej władzy. I w którym momencie ta władza się tak naprawdę objawia. W pierwszym czytaniu władza Chrystusa Króla jest zapowiedziana przez władzę idealnego władcy w Izraelu, króla Dawida. Do Dawida przychodzą ludzie, którzy chcą, żeby nad nimi władał i mówią mu: oto my, kości Twoje i ciało. Oto my, kości Twoje i ciało. Macie jakieś skojarzenia biblijne? Macie, co? To Dominikanie muszą mieć, jasne. Ta jest dopiero kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. Nie? Mówi Adam, kiedy przyprowadzają mu Ewę w raju. Nie? Bóg mu przyprowadza jego żonę. Nie? Ta jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. Władza Dawida nad narodem wybranym, nad kościołem Starego Testamentu, to jest władza męża nad żoną. Moglibyście dużo mi powiedzieć na temat tej władzy. Ale dobrze rozumiemy, że to nie jest władza, nie wiem, prezydenta nad Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. To nie jest takie ściśle rzecz biorąc królowanie, panowanie, nie? Władza, wymądrzanie się, ucisk, przemoc. Nie? To wszystko weszło też w relacje między mężczyznę i kobietę, weszło, ale jako owoc grzechu. Więc nie tak ta relacja wyglądała w zamyśle Stwórcy. Nie? Jest taki rodzaj władzy, który się bierze z tego, że jesteśmy jednym ciałem w miłości. Tytuł do tej władzy tak naprawdę bierze się stąd, że ktoś oddaje siebie drugiej osobie. W całym wyczuciu równości, w całym wyczuciu wspólnej godności. Małżeństwo. To jest to, co Chrystus odnawia na krzyżu. Kiedy się pokazuje jako nowy Adam, nie? A z jego boku wypływa krew i woda, tworzy się kościół, nie? Nowa Ewa. My wiemy, że władza Chrystusa nad nami ma właśnie taki charakter małżeński. To jest przepiękny tekst w liście do Efezjan. Jeden z najpiękniejszych tekstów, jaki napisał Paweł, 5 rozdział list do Efezjan, nie? Że Chrystus umiłował swój Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić i aby go postawić przed sobą jako nie mający skazy, zmarszczki czy czegokolwiek podobnego. Nie? To jest niesamowity tekst. Ja pamiętam, długo nie przepowiadałem tego tekstu, myślałem, a takie wymyślone przy biurku za zieloną tą jakąś tą obrusikiem, serweteczką. Co to mówi o życiu, nie? I nigdy tego tekstu nie przepowiadałem na liturgiach zawarcia sakramentu małżeństwa, aż raz ludzie z mojej wspólnoty, taka para, wymyśliła, że oni ten właśnie tekst są na drugie czytanie. Myślałem, niech wam ziemia lekką będzie, nie? Ten tekst, nie? Co ja się wtedy nad tym tekstem osiedziałem, a oczy mi się tak otwierały. Nie? Nie. To jest niesamowity tekst. Nie? Chrystus umiłował Kościół, wydał za Niego samego siebie. Wydał, nie? Tak jak wyście się wydali za swoje żony, a one się wydały za was. Nie? Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie za Niego. Nie? Aby Go uświęcić i aby Go postawić przed sobą jako nie mający skazy, zmarszczki i czegoś podobnego. Nie? Słuchajcie, to znaczy, że w momencie, kiedy się wydaje za ten Kościół, to on ma skazy, zmarszczki i całe to dziadostwo. Tak? Pamiętam, jak mówiłem to kazanie, imiona pamiętam tych młodych. Mówię, czy Beata jest idealną kandydatką na żonę? Ależ skąd? Jej rodzice prawie wstali. Nie? I jak nie ona, to kto? Nie? No mówię, nic się nie martw, Mikołaj też nie jest idealnym kandydatem na męża. Nie? Natomiast po co jest małżeństwo? Żeby na końcu, nie? Żeby na końcu, nie? Mogli stanąć przed Chrystusem jako ci, którzy nie mają skazy, zmarszczki i czegoś podobnego. Chrystus się wydaje za Kościół, kiedy Kościół ma wszystko. Skazy, zmarszczki, diabelstwo. Na co dzień o tym czytacie. Media są tego pełne. Nie? Opisują nas detalicznie w naszych skazach, zmarszczkach i w naszych grzechach, w naszych ranach. Detalicznie nas opisują. Nie? Ale Chrystus się wydaje za taki Kościół. Za taki Kościół, który ma skazy, zmarszczki. Bo doskonałość jest punktem dojścia, nie jest punktem wyjścia. Jak ktoś tego nie rozumie, to mu się małżeństwo posypie, nie? Bo zaczynał, myślał, że są doskonali. Różowe okularki, on cudny, ona przecudna, nie? Ona Miss Polonia, on Nobel z fizyki, nie? Tylko, że po tygodniu się okazuje, że tak nie jest. I wtedy załamanie, bo miało być fantastycznie, nie? Za kogoś się wydawał. Nie widział, że ma skazy, zmarszczki, jedno i drugie. Ale gdzieś na końcu jest ten punkt dojścia niesamowity, kiedy będziecie stać przed sobą jako święci, jako nieskalani. I to jest ta władza męża nad żoną. Ona temu ostatecznie służy. Temu. Mu dojrzewaniu, dorastaniu, do świętości, do piękna, do doskonałości. Władza Chrystusa nad nami, temu służy, nie? Władza oblubieńcza, małżeńska. Ma tytuł do tej władzy właśnie dlatego, że się wydaje za nas wtedy, kiedy mamy skazy i zmarszczki. My znamy prawdę o sobie. Nie musimy niczego udawać. Każdy z nas wie, jaki jest. Każdy z nas zna swoje grzechy. Nie? Jednocześnie On się z nami wiąże relacją oblubieńczą, nie? Z Kościołem, nie? Który jest dla Niego żoną. Nie? Za takich się wydaje. I potem cała Jego władza nad nami w tym małżeństwie służy temu, byśmy rośli, aż nas będzie mógł postawić przed sobą doskonały, bez żadnej skazy, bez żadnej zmarszczki. Nie? Niesamowite. Po tej linii idzie też drugie czytanie wzięte z listu do Kolosan. Też jest mowa o ciele. On jest głową ciała, to jest Kościoła. No, obraz niby podobny, ale jednak troszkę inny. Nie tak, że jesteśmy z Nim ciałem jak mąż i żona, tak? Tylko jesteśmy z Nim jednym ciałem, w jednym organizmie. Nie? W jednym organizmie. On jest głową, my jesteśmy Jego członkami. Kolejny obraz, który chcę pokazać, że władza Jezusa nad nami nie jest czymś zewnętrznym. Nie sprowadza się tylko, nie wiem, do struktur, do prawa, do przepisów, do przykazań. Nie? To jest władza, wynika z tego, że jesteśmy z Nim jednym organizmem. Nie? I że On nami ma prawo poruszać tak, nie wiem, jak nasz mózg porusza wszystko. Nie? Te członki nie mają poczucia, że są gwałcone przez mózg. Nie? Wszystko fajnie działa, to jest bezbłędne. Dawno miałem takie poczucie, że mam taką władzę nad ciałem, że jak chcę przeskoczyć przez tę dziurę, to przeskoczę. Teraz jakoś tak trochę się porobiło się różnie. Ale jakie to jest piękne doświadczenie, mieć poczucie władzy nad swoim ciałem. Rewelacja. To mężczyźni świętego Józefa lubią, nie? Te takie poranne spinaczki, gdzieś tam jakaś tu ścianka. No, dokąd możecie, to się spinajcie. No to jest bardzo piękne doświadczenie, że masz władzę nad swoim ciałem. Że ono cię słucha. Nie? I przeżywasz taką harmonię, także właśnie ducha i ciała. To jest przepiękne. Nie? Ale on głowa, a my członki. To znaczy, to jest organizm, który jednak pracuje jakoś wspólnie, ale zasada życia jest od środka. Nie? Jest jakiś krwioobieg. Są naczynia, są nerwy, nie? Ale to wszystko się dzieje od środka, od wewnątrz. Jesteśmy organizmem z Jezusem Chrystusem. To, co nas łączy, to jest wspólnota życia od środka. To nie jest zewnętrzna władza. Narzucono nam jakiś gorset sztywny, nie? Nie wiem, jak się w tym poruszać. Nie? To jest od środka idzie. Tu byśmy mogli bardzo daleko prowadzić to rozważanie, bo to jest Jego ciało. To jest coś, ci co z Was byli, ci którzy byli na forum CCC, myślę, każdy z nas miał doświadczenie tego, jak Kościół jest Jego ciałem. I jakie to jest też, to w ogóle jest niesamowite, bo widzimy, jak w tym ciele Duch Święty działa. Jest zasadą życia w tym ciele, nie? Że to ciało jest tworzone z różnych członków, że tak naprawdę nie my je tworzymy, On je tworzy, On je zbiera, On je organizuje. Nie? Nie. To jest przepiękne doświadczenie. Tego się do końca nie da wypowiedzieć, nie? Ale Kościół jest Jego ciałem. Jakbyśmy się chcieli zastanowić tak do końca, w którym momencie w Kościele, jako ciele Jezusowym my przeżywamy, mamy to doświadczenie Jego władzy nad sobą i skąd ona się bierze, to jest Eucharystia. To jest Eucharystia. Jest taki niesamowity tekst Augustyna, świętego Augustyna, który porównuje zwykły chleb do chleba eucharystycznego. Augustyn mówi tak, jak jem chleb, zwykły chleb, no to przetwarzam go w siebie, tak? Spożywam i to, co potrzebne z tej kromki chleba, wbudowuję w siebie. To, co mi jest niepotrzebne, wydalam. Nie? Ale to, co mogę przyswoić, co mogę wbudować w swoje komórki, w swoje tkanki, to mi jest potrzebne, tak? Przetwarzam ten chleb w siebie. Ale kiedy spożywam Eucharystię, a dzieje się coś dokładnie odwrotnego. Znaczy, Eucharystia mnie przetwarza w siebie. Tak? Stajemy się jednym ciałem wtedy, kiedy spożywamy wspólnie Eucharystię. Nie? My się wszyscy stajemy Eucharystią, my się stajemy ciałem eucharystycznym. Nie? Eucharystia nas w siebie przetwarza. Nie? Jesteśmy przetrawieni. Dzisiaj zwróciłem na to uwagę, jest w modlitwie Jezusa arcykapłańskiej w 17 rozdziale Jana, jest jak on się modli, nie? Aby byli jedno, aby byli jedno, aby byli jedno. I tam jest, aby się tak zespolili w jedno, tak przetłumaczyli nam na polski, a tam jest, słuchajcie, aby tak zostali przetrawieni w jedno. Niesamowity tekst. Aby tak zostali przetrawieni w jedno, nie? Spożywam Eucharystię i ona mnie trawi. Ja się staję kimś innym. Znaczy ona mnie wkomponowuje w ciało Chrystusa. Jak tego nie ma, to my mówimy o Kościele ciągle w sposób taki zewnętrzny, strukturalny. Przepisy, prawo kanoniczne, a co nie? Są. Parafia, dekanat, nie? Diecezja, papież. Struktury, tradycje, obyczaje, jest wszystko. Ciągle jakbyśmy chcieli człowieka złapać od zewnątrz. Nie? My mamy taki też czasami taką pokusę. Nie? To jest takie fajne. Nie? Przyjdzie czas, będziesz nasz. Nie? My mamy narzędzi nacisku całą furę na was. A co wy sobie myślicie? Nie? Nie idę do bierzmowania. A chcesz być chrzestny? No. Ja, a potem pilnie do bierzmowania, żeby zdążyć. Tak. Władza Chrystusa jest czymś, co się dokonuje od środka, od wewnątrz. Nie? I mówię, jakie to jest niesamowite, że On jest tym twórcą ciała. On. Nie? Z tego, co się dowiedziałem, jesteście z różnych stron Polski. Pewnie jest tak, że nikt nie zna wszystkich. Nie? Jesteście jednym ciałem. Chwała Panu Bogu, żeście nie mieli możliwości zawołać tutaj tylko swoich kolegów. Bo we was było 1/3 albo 1/10. A tak to Pan Jezus się ściąga stamtąd, 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 stamtąd. Przychodzą, myślą, on też? Chciałbyś, żeby nie, co? Ale przeżywasz trawienie. Nie? Przez Eucharystię jesteś przetwarzany. Nie? Jesteś przez nią wbudowywany w ten sam Kościół, co on. I on. I tamten. Nie? Ale czujecie, poddajesz się tej władzy, bo nie, to nie jest twój Kościół. To nie jest twoje ciało. To jest jego ciało. On zbiera te członki. Nie? On zbiera te członki. Jest taki moment w Eucharystii, kiedy my sobie to przypominamy. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. Ja pamiętam, w seminarium czytałem jeszcze książkę Ratzingera, Raport o stanie wiary, jak on się upierał przy tym tłumaczeniu, żeby mówić, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła, żeby sobie to wbić raz na zawsze. Nie? Kościół nie jest mój, jest Pana. Jest Pana, On go tworzy, On zbiera. Nie? Wy wiecie, co by było, jak wy byście zbierali Kościół? Wiecie? Byłoby was jeden. Tego byś nie wziął, bo głupi. Tamtego byś nie wziął, bo za mądry. Tamtego byś nie wziął, bo jest mason. Tamtego byś nie wziął, bo jest moher. Tamtego byś nie wziął, bo za stary. Tamtego nie, bo za młody. A ten w ogóle gra jakąś dziwną muzykę. A tamten... Nie? Nic nie pasuje, nic nie pasuje. Nie? Pod ciebie nic nie pasuje. Nie? Byłyby takie fajne kościoły jednoosobowe. By cię zżarło. Nie? Jest Chrystus, który zbiera ciało i od środka nim kieruje. Macie takie poczucie, że jakby was brakło dwóch, trzech, jesteście niepełnosprawni jako ciało? Potrzebujemy siebie nawzajem. Jak kogoś nie ma, jesteśmy niepełnosprawni. Jesteśmy ciałem bez ręki, bez nogi, bez ucha. Poddać się tej władzy Jezusa. I to się dzieje w Eucharystii. To nie jest moralizowanie. To nie jest tak, że On staje przed nami i mówicie, musicie być tacy, nie? Musicie się pokochać. Z tym... A co z tym zrobisz, że idziesz do komunii i obok ciebie idzie taki facet, na którego widok ci się scyzoryk w kieszeni otwiera? Nie? Co z tym zrobisz, że on też idzie do tej samej Eucharystii? To coś zmienia między wami? I to jest oczywiste, że to nie jest taka władza, którą można narzucić z zewnątrz. Nie? Za pomocą prawa, za pomocą przepisów, nie? Poddać się Jemu od środka. No, to wszystko jest ładne, tylko władza Jezusa nad Jego własnym ciałem. Władza Jezusa nad Jego własnym ciałem. Na tym polega Jego królowanie. Teraz dochodzimy do Ewangelii. Ja dzisiaj naprawdę przesiedziałem dobre 2 godziny w katedrze wawelskiej nad tymi tekstami. Myślałem, o co biega? Czemu takie teksty na uroczystość Chrystusa Króla? Co jest grane w ogóle w tych tekstach? Muszę powiedzieć, że 1,5 godziny siedziałem bez niczego. Nic. Zrobiłem sobie przerwę. I po tej 1,5 godziny siadłem sobie i patrzyłem na krzyż Jadwigi. I naraz, bo to jest taki, to się tak dzieje, nie? I jaką ma władzę Jezus nad swoim ciałem w momencie krzyża? Bo o tym jest Ewangelia. Nie? Ewangelia jest o tym, że dobry łotr, dyzma, nie? Rozeznaje Jezusa, Chrystusa, Króla na krzyżu. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Nie? On widzi w nim Króla ukrzyżowanego. Oczywiście i on i tylko on, starszyzna religijna, arcykapłani. Właśnie dlatego, że wisi na krzyżu, nie widzą w nim Mesjasza, pomazańca, nie widzą w nim Króla. Żołnierze, jak go widzą na krzyżu, nie widzą w nim Króla. Ale ten łotr, nie, widzi w nim Króla na krzyżu. Jeden raz jedyny Jezus się pozwolił nazwać Królem w godzinie swojej śmierci. Nie? I właśnie Jego władza królewska objawia się na krzyżu. Słuchajcie, jaką ma władzę Chrystus na krzyżu nad swoim ciałem? Że je może wydać na ukrzyżowanie. To jest list do Hebrajczyków. Ofiar darów nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Usuwa jedną ofiarę, ustanawia drugą. Jezus Chrystus, Król, Król i kapłan jednocześnie, składa Bogu na krzyżu jedyną ofiarę, nie? Zamiast martwych zwierząt, zamiast nie wiem czego tam, mąki, oliwy, tego wszystkiego, co składano w Starym Testamencie Bogu na ofiarę, Jezus Chrystus składa Bogu na ofiarę swoje ciało. To jest Jego władza nad ciałem, jaką ma na krzyżu. A my jesteśmy tym ciałem. Ma moc nas złożyć w ofierze. Nie? To jest krzyż Jadwigi, ten, przy którym mnie to dopadło. Nie? Młoda dziewczyna modli się przed tym krzyżem i ten krzyż ją ciągnie. Nie? Ten krzyż ją ciągnie, bo ona słyszy, że musi się poddać temu samemu prawu, że on ma taką władzę nad nią, nie? Że będzie składał ofiarę ze swojego ciała także dlatego, że ona jest cząstką tego ciała, że ona razem z nim będzie na tym krzyżu wisieć, nie? Będąc zjednoczona z nim, będąc jego ciałem, będzie składać ofiarę ze swojego życia, z siebie samej, nie? Decydując się na małżeństwo, o którym nie miała najmniejszych chęci na takie właśnie małżeństwo, na taką formę życia, nie? I decyzja, nie? Ona umrze sobie samej, żeby się z niej narodziło życie wiary dla całej Litwy, nie? Dla ostatniego narodu, który nie wiedział nic o Chrystusie w Europie. Nie? Z jej śmierci, z jej ukrzyżowania zrodzi się tak potężne życie. Znaczy on ma prawo do nas, żebyśmy jako jego ciało byli z nim ukrzyżowani. Żebyśmy weszli razem z nim w doświadczenie krzyża. On ma taką władzę nad nami. Nie? Patrzysz na ten krzyż i wiesz, że on ma taką władzę w stosunku do ciebie. Że nie powiesz mu w momencie, kiedy Krzyż staje się konkretną perspektywą przed Tobą. Nie powiesz Mu nie. Nie możesz Mu powiedzieć nie, bo widzisz Go ukrzyżowanego. Nie możesz Mu powiedzieć nie. Ja jestem Twoim ciałem. Skoro On wyciąga to ciało na krzyżu, znaczy chce wejść w tę rzeczywistość bycia ukrzyżowanym z Nim. Wtedy ostatecznie doświadczam tego, nie? Co znaczy, że On jest Królem. No jedyny moment, kiedy On objawił swoją królewską godność i kiedy się na to zgodził, to był moment krzyża. To są życiowe, konkretne sytuacje, kiedy nic innego Ci nie rozjaśni Twojego postępowania, jak tajemnica Jego krzyża. Nic innego. Czyli możesz wziąć i uciec. Generalnie ludzie przed krzyżem uciekają. Możesz wziąć i uciec. Tylko nie mów, że On ma władzę nad Tobą, jako nad swoim ciałem. Nie? Bo On ma ciało po to, żeby wydać je na ofiarę na krzyżu. Nie? I to nie oznacza, że my jesteśmy cierpiętnicy, że my jesteśmy nie wiadomo jacy. Nie? Tylko to oznacza klucz do bardzo wielu momentów, nie? Kiedy przyznajemy Mu władzę nad sobą, takiej sytuacji. Nie doświadczamy tej władzy Jego nad sobą. Nie, nie przeklinamy, jak ten drugi, co wisiał po drugiej stronie. Nie, nie kpimy, jak ci wszyscy, co stali pod krzyżem. Nie. Nie. I słuchajcie, tu widać, jak to musi być od wewnątrz. Możecie komuś nakazać być męczennikiem. Jest na to jakiś przepis. Jest na to jakieś prawo. Nie. Nie. Nie można prawem kościelnym wymagać od ludzi heroizmu. Nie ma takiego w kościele prawa. Nie. A już tym bardziej żołnierze na nas też tego nie wymuszą. Nie. Ani arcykapłani, ani wojsko na was nie wymusi tego, nie, żebyście weszli jako ciało z Chrystusem w doświadczenie krzyża. Nie. To jest tylko to, co się może wziąć każdym z doświadczenia Jego władzy, ale od środka. No, o tym trzeba pomyśleć konkretnie, ale ja Wam tego nie mogę konkretnie powiedzieć, bo każdy ma swój własny krzyż. Ja mam swój. Każdy z nas tu ma swój. I Wy macie swój. Pewnie to jest tak, trochę, że dla nas naszym krzyżem jest kapłaństwo, dla was waszym krzyżem jest małżeństwo. I żeby było jasne, nikt z nas nie wybierał kapłaństwa, żeby się dać ukrzyżować, nie? A wyście nie wybierali małżeństwa, żeby być męczennikami. Tak, mam taką nadzieję. Co nie zmienia faktu, że są takie momenty w życiu, kiedy to, co ukochałeś i wybrałeś, objawi ci się jako krzyż. I kapłaństwo się może objawić i przyjść w którymś momencie jako krzyż i małżeństwo wybrane dla absolutnego szczęścia, zakochania i takie tamtam. Nie? Może objawić swoją twarz jako krzyż i wtedy się sprawdzi, czy On jest Twoim Królem. A jak wtedy zwiewasz i wtedy nie przeżywasz Jego władzy nad sobą, to wiecie, to nie ustanawiajcie Go Królem konstytucyjnie, przy pomocy prezydenta, parlamentu, nie wiadomo jeszcze kogo. To jest zawracanie głowy. On objawił swoją władzę w godzinie krzyża. Nie? Swoją władzę nad swoim ciałem. Nad swoim ciałem. Chyba tyle chciałem powiedzieć. Bóg wam zapłaci.